Niekiedy. Dobrze, zacznijmy od przedstawienia gościa. Alina Suworow, autorka reportażu telewizyjnego, nagrodzonego wczoraj przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, nagroda Watergate za dziennikarstwo śledcze, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Witam państwa serdecznie.
I Maciej Piotrowski, dziennikarz TVP, współpracował przy tym reportażu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dziennikarz również śledczy, który zabrał mi kawę. To jest moja kawa, proszę pana, to jest mój kubeczek, to jest moja kawa. Dlaczego się pan śmieje z tego, że zabrał mi pan kawę? Nie ma w tym nic śmiesznego. Dobrze, przeczytam za co, jaki to był reportaż, czyli uzasadnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, za odwagę, dokładność śledczą i analizę problemu. Reportaż precyzyjnie i jasno przedstawia bardzo szkodliwe społecznie gospodarcze cwaniactwo urzędników miasta Wrocławia, prowadzące do zniszczenia dobrej firmy i utraty blisko 1000 miejsc pracy. Opowiedzmy historię.
Nie wiem, od czego zacząć.
Jest pracodawca, człowiek, który budował firmę budowlaną firmę od...
Od początku, można powiedzieć, od samego początku. Sam pracował w tej firmie, zacznijmy od tego, a jak zbudował dom, to tuż obok firmy, żeby mieć właściwy nadzór, żeby... No ta firma była jego życiem, była jego córką, tak o tym mówił. Zatrudniał z czasem coraz więcej ludzi, ta firma się rozrastała, podejmowali różne, startowali do różnych przetargów, wygrywali je, no wiadomo, w ostateczności 300 osób było zatrudnionych w tym ostatnim momencie, kiedy podejmował pracę dla miasta Wrocławia.
I to była firma budowana przez kilkanaście lat.
Kilkadziesiąt chyba nawet.
Czy nawet od chyba 88 roku. W każdym razie budowana, miała markę, miała prestiż, wystartowała w przetargu na dużą budowę we Wrocławiu. I co wtedy się zdarzyło?
Tu trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że ta firma przede wszystkim miała ofertę tańszą dwa razy niż oferty zagraniczne. Ta firma wystartowała z ofertą 40 milionów euro, druga oferta to była 80 milionów euro, a trzecia chyba około 100 milionów euro. Firmy zagraniczne narzucały wielkie kwoty. Polskie firmy proponowały w miarę normalne kwoty. No i pan Bielawski zaproponował kwotę 40 milionów euro.
I pan Bielawski przystąpił i jego firma przystąpiła do pracy.
Tak, i przystąpiła do pracy. Prace polegały na uzbrojeniu takiego nowego, powstającego osiedla we Wrocławiu, osiedla Złotniki. I chodziło o to, że tam trzeba było wykonać pracę, no drogi trzeba było wykonać, kanalizację, no tego typu prace ziemne. Ale żeby te prace wykonać, to trzeba było jeszcze poprawić inne roboty, które wykonywała firma poprzednia, przed panem Bielawskim, i ta firma przerwała, coś tam nie mogła dojść do porozumienia z Urzędem Miasta Wrocław i te prace zostały przerwane jakby firma pana Bielawskiego musiała dokończyć te prace, a one już nie były ujęte jakby w tej umowie. I co się dzieje dalej? Może ty powiesz.
Co się dzieje dalej? No, firma wystartuje w przetargu, wykonuje dokładnie te prace, które miała wykonać. I liczę przede wszystkim na zapłatę za te prace dodatkowe, które miała wykonać.
Ale wykonuje te prace, dlatego że gdyby nie wykonała tych prac, by nie dotrzymała terminu umowy, to by płaciła wielkie odszkodowania miastu Wrocław, bo to jest zapisane, za każdy dzień z opóźnienia są odszkodowania. Tak?
Firma była pod ścianą po prostu, no bo jeżeli firma nie wykona robót dodatkowych, na które nie było zlecenia tak naprawdę z Urzędu Miasta, to by się spóźniła ze swoimi robotami. Od razu by kontrakt po prostu padł. Więc firma wykonała praktycznie te prace dodatkowe na ryzyko, licząc na to, że miasto zaliczy to jako roboty dodatkowe. Tymczasem miasto postawiło się o konie, można powiedzieć. I powiedziało, nie zapłacimy za te roboty dodatkowe, a wyceniamy je w ogóle na 200 tysięcy, gdzie wycena normalna, wycena w zasadzie arbitrażu w Paryżu była około 10 milionów euro. To o czym rozmawiamy w tym momencie?
Był arbitraż, była kwota przyznana, 10 milionów euro.
Przepraszam, 10 milionów z prostowaniem, złotych. 10 milionów złotych, 2 miliony euro.
10 milionów złotych. Właściciel firmy, pan Bielawski, jest zadowolony, jedzie do Urzędu Miasta, żeby pokazać, że ma wyrok. Myśli, że za chwilę, bo już firma jest w tarapatach, myśli, że za chwilę to wszystko się skończy, ten zły sen się skończy, a tymczasem...
A tymczasem przyjeżdża, dochodzi do spotkania z urzędnikami, wysokimi rangą urzędnikami we Wrocławiu i oni przekazują mu notę, w której zostały ujęte kary umowne. Horrendalne. Te kary są niemalże tak samo duże, jak cały kontrakt, który był podpisany.
90 tysięcy euro dziennie.
Co ciekawe, właśnie chciałam dodać, że tak została skonstruowana umowa, że za każdy dzień zwłoki są horrendalne kary. Zwykle te umowy podobno tak nie wyglądają, bo myśmy się konsultowali tutaj też z innymi firmami, które podpisują umowy z samorządami, a właśnie we Wrocławiu, w tej komórce, która sporządzała umowy, tak ta umowa została skonstruowana.
Tu trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo miasto mówi o tym, że ale przecież wykonawca mógł tutaj negocjować na warunkach umowy. To jest nieprawda, to też się wypowiadał prawnik w reportażu. Jeżeli do przetargu inwestor pokazuje jakąś umowę, to już nie ma praktycznie możliwości negocjacji i trzeba się zgodzić z tą umową, jaka jest. Nie ma żadnych negocjacji. Jak 90 tysięcy euro kary było, no to trzeba to przyjąć. Pan Bielawski miał siłę, pan Bielawski miał sprzęt, miał ludzi po to, żeby to zrobić. I wiedział, że to zrobi, a tymczasem go miasto zrobiło, jak zrobiło.
Poza tym w konsorcjum przystępowali, tak. Bo to nie tylko firma pana Bielawskiego, tylko jeszcze
siła.
Obok, jeszcze druga firma pana Wojciecha Pawlika z Zielonej Góry i jeszcze trzecia firma, czyli w konsorcjum trzech firm. Oni wiedzieli, w co wchodzą i nawet zaakceptowali te kary. Prace przebiegały bardzo poprawnie. Każdy odbiór był pozytywny dla tych firm, dla wykonawców. Więc oni nie spodziewali się, że coś takiego może nastąpić. Te kary, które oni naliczyli i wręczyli w tym dniu, kiedy on przyjechał, no to były naliczone za czas, kiedy jeszcze w zasadzie okres gwarancji nie minął. Więc to było szokujące, tak?
I te kary zostały, bo tam przeczytałem słowo cyniczne. Cynizm polegał na tym, że miasto naliczyło kary, dlatego że miało kłopoty budżetowe i postanowiło przerzucić kłopoty budżetowe na pana Bielawskiego, a kłopoty budżetowe, bo budowało w tym czasie
2012
rok. Stadion na Euro 2012, inne wielkie inwestycje Wrocławia. W związku z powyższym nie było w kasie tych 10 milionów złotych, więc postanowiono pokazać, że to pan Bielawski, mimo że wybudował to, co miał do wybudowania, jest miastu winne więcej, chociaż urzędnik miasta wiedział o tym, że to jest nieprawda, że sąd powie, że urzędnik nie ma racji i tutaj urzędnika nie...
Przepraszam, że przerwę, ale tutaj w trakcie reportażu nawet wyciągnęliśmy archiwum, gdzie prezydent Dutkiewicz mówi, że to jest inżynieria finansowa. Wręcz wprost mówi, a do tego pani Szczepańska mówi, że to jest naliczenie papierowe i tak to trzeba traktować, bo przecież pan Bielawski i tak nie mógł zapłacić tych kar. Naliczyliśmy papierowo te kary.
Może tu nie chodziło tylko, że miastu brakowało 10 milionów, panie redaktorze.
Tak,
miastu brakowało więcej. Tak. I to był mechanizm stosowany nie tylko w stosunku do pana Bielawskiego, ale również w stosunku do innych firm budowlanych, które w tym czasie dla Wrocławia wykonywały inwestycje. Z tym, że te inne firmy budowlane zagraniczne, one miały kapitał i wsparcie swojego państwa. Firmy niemieckie, hiszpańskie
i
na przykład. Mogą się procesować, no mogą długie lata. One zresztą się procesują i wygrywają z tego, co wiemy teraz wyroki. Natomiast za panem Bielawskim nikt nie stał.
No bo to była polska rodzinna firma.
A te firmy, które robiły inwestycje do Wrocławia, to były firmy zagraniczne. Firma matka dorzuciła pieniądze, dokapitalizowała spółkę. I spółka nie miała problemu, za panem Bielawskim nikt nie stał. To była firma zrobiona od początku do końca przez polskiego wykonawcę i nikt mu nie pomógł.
No należałoby się spodziewać, że państwo polskie powinno pomóc w tej sytuacji, tak?
No powinno być przede wszystkim powinno, nie państwo, tylko samorząd.
I sądy.
I sądy, dlatego że w którymś momencie pojawił się komornik. Tak? W tej instytucji, dobrze pamiętał?
Tak,
w mieście
tak.
Pojawił się komornik.
W przedsiębiorstwie pana Bielawskiego pojawił się komornik. Tak?
To jeszcze długo, długo, ponieważ no tutaj, kiedy wręczono te kary, pan Bielawski był zszokowany, no ale on miał tytuł wykonawczy. Miał tytuł wykonawczy. On z tym tytułem mógł iść do komornika i wyegzekwować od miasta te pieniądze.
I poszedł.
Komornika, ale co się okazuje? Że miasto wystąpiło z wnioskiem do sądu, żeby wstrzymać działania komornika. Tylko dlatego, że oni naliczyli kary. I proszę sobie wyobrazić, pan Bielawski ma tytuł wykonawczy, ma wyrok sądowy sądu arbitrażowego w Paryżu za sobą, a miasto nie ma nic, tylko sztucznie naliczone kary. I sąd wstrzymuje. Sąd we Wrocławiu, pan sędzia w jednej osobie, chyba tam nawet pada nazwisko w tym reportażu, wstrzymuje bieg tytułu wykonawczego.
I polskich sądów nie obchodzi to, że przez ten moment, kiedy wstrzymują egzekucję, kiedy toczy się ta egzekucja, firma może paść po prostu. Mimo że firma ma rację, mimo że ten wykonawca ma rację, firma pada w tym momencie, w momencie procedowania, bo sądy dają sobie rok, dwa lata, trzy lata na rozstrzygnięcie tego procesu.
I co się dzieje dalej?
No i dalej dzieje się tak, że pan Bielawski nie odzyskuje tych pieniędzy z wyroku słusznych, przyznanych jemu. Nie może dokapitalizować.
Pokazuje się artykuł w gazecie.
Poza tym urzędnicy we Wrocławia przekazują informacje do gazety lokalnej o tym, że firma pana Stefana Bielawskiego została obciążona horrendalnymi karami, 200 milionów tam złotych i ta kwota jest większa niż jego majątek praktycznie.
Podwykonawcy pana Bielawskiego patrzą, czytają, mówią, my nie odzyskamy pieniędzy, zgłaszają się po pieniądze.
Dokładnie. Banki zrywają
umowy
kredytowe, tak. Każą natychmiast płacić, czy tam zajmują. No, wkracza komornik, rozpoczyna się licytacja i wiadomo, jak wygląda licytacja, za ile może komornik sprzedać, wylicytować majątek.
I bardzo nowoczesne maszyny zostają sprzedane za bezcen. Tak było.
Tak.
Czyli klasyka działania komorników w Polsce i jeszcze jedna klasyka, mianowicie absolutnego, bo ta historia była, kiedy się zakończyło kręcenie materiału.
Myśmy zdjęcia zakończyli na początku 2018 roku.
Czyli właściwie prawie na bieżąco są państwo z historią. Coś po zakończeniu już filmu, coś dalej się wydarzyło?
No przede wszystkim prokuratura prowadzi śledztwo.
Przeciwko urzędnikom.
Przeciwko urzędnikom miejskim, tak.
To się stało już po emisji naszego filmu, tak? To pan Bielawski wcześniej zgłosił tę sprawę do prokuratury. Prowadziła ją prokuratura we Wrocławiu i umorzyła, złożył doniesienie o tym, że urzędnicy przekroczyli swoje uprawnienia i działali no niezgodnie z prawem, może nie tyle niezgodnie z prawem, ile po prostu złośliwie.
Ale firmy już nie ma.
Nie, prokuratura umorzyła wtedy to dochodzenie, ale sąd nakazał na nowo jednak to śledztwo prowadzić. Już po emisji naszego filmu prokuratura na nowo podjęła to śledztwo, prowadzi ją prokuratura w Legnicy.
Ale co z tego, jak firmy już nie ma? 200 osób straciło pracę.
300 osób, 1000 osób, bo dwie firmy padły.
Mówimy o dwóch firmach, tak. 1000 osób straciło pracę. To są Żary, to jest mała miejscowość, znaczy nie mała, ale to jest miejscowość,
20
której
tysięcy
nie ma
ludzi,
miejsca
nie?
Na 300 osób w branży budowlanej. Połowa ludzi musiała wyjechać za granicę, rozpadły się rodziny. No bardzo wielkie problemy społeczne przede wszystkim i konsekwencje tych decyzji urzędników, którzy w zasadzie nie podnieśli żadnych konsekwencji.
Żadnych.
A wręcz awansowali, można powiedzieć.
Pan Dudkiewicz, prezydent Wrocławia, już nie jest prezydentem Wrocławia, ale nadal jest we Wrocławiu popularnym politykiem, a urzędniczka, która bezpośrednio była za to odpowiedzialna, awansowała.
Tak. Na nas dosyć sporą pensję, bo pani Szczepańska awansowała na dyrektora MPK, czyli na dyrektora dyrektora od komunikacji miejskiej, czyli tramwaje, autobusy i tak dalej, z pensją 25 tysięcy miesięcznie.
No tego nie chyba awans. Tak znikało, tak.
I tak to właśnie. Jedna prosta historia opisana przez dziennikarzy śledczych. Na szczęście są jakieś konsekwencje tego reportażu, czyli rozumiem, że prokurator zajmuje się sprawą, bada dokumenty i może na skutek tych badania dokumentów ktoś kiedyś będzie musiał jakieś odszkodowanie panu Bielawskiemu za to wszystko zapłacić.
No. Jest taka nadzieja, ja myślę, i pan Bielawski ma nadzieję, ponieważ jemu zabrano wszystko. Wszystko, czego się dorobił przez wiele lat ciężką pracą. Tak jak mówił, nagrywaliśmy, tak dużo emocji było. Mówił, że on dopiero po 10 latach na pierwszy urlop pojechał z żoną. Że on po prostu no, tak pracował, żeby tę firmę wyprowadzić. To było jego oczko w głowie.
Każde pieniądze inwestował w firmę. No, mieszkał w dwupokojowym mieszkaniu z żoną. Wszystkie pieniądze, które zarabiali, inwestowali w firmę. Czyli ta firma, no, powstało polski kapitał. Tymczasem polskie państwo nie pomogło, a wręcz docisnęło tego przedsiębiorcę i firmy już nie ma.
No co ważne, jeszcze chciałam dodać, że pan Bielawski prowadził działalność taką filantropijną na terenie tego niewielkiego miasta, też gdzie duże bezrobocie było, więc ludzie go wszyscy znali i szanowali i on nikomu tej pomocy nie odmawiał. Czy to matka samotna przyszła po pomoc, kształcił w ogóle młodzież, która do niego trafiała, płacił za studia, potem ci młodzi ludzie pracowali w tej firmie, więc ta firma była swojego rodzaju taką... Tak byśmy odnieśli takie wrażenie, że to jest taka rodzinna firma. Tam bardzo fajne stosunki międzyludzkie panowały.
W trakcie dokumentacji nie pojawiła się osoba, która mówiła, że to jest hochsztapler, oszust, nie płaci ludziom.
Pytaliśmy,
ludzie wręcz tak pracowali u niego 5 miesięcy bez otrzymywania pensji, bo nikt nie dostawał pieniędzy w firmie, ale zawierzali panu Bielawskiemu, dlatego że on pomógł tym ludziom. Przecież ten człowiek finansował ludziom studia. Kto robi w prywatnej firmie, finansuje ludziom studia? No to nawet w państwowych firmach tego się teraz nie robi. A pan Bielawski to robił i ludzie byli mu wdzięczni, tymczasem no, nie ma już firmy. A 300 osób zostało bez pracy.
Ale jest film dokumentalny nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Słyszeli państwo historię. Jeszcze raz gratulujemy autorom.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Było nam bardzo miło. Ja uważam, że ta nagroda, tak ją postrzegam, że jest ukoronowaniem mojej wieloletniej pracy z Telewizją Polską i bardzo serdecznie dziękuję Telewizji Polskiej, redakcji, że mogłam się zająć, że pozwolono mi tym projektem się zająć i potem emisja, spory oddźwięk społeczny był. Bardzo miło.
A dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem być w tak zacnym gronie tutaj w Domu Dziennikarza, pierwszy raz w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Także bardzo dziękuję też za zaproszenie.
Bo na co dzień państwo pracują w TVP w Zielonej Górze.
Nie.
Jesteśmy w
freelancerzy.
Po prostu.
Tak, dogadujemy się z redakcjami, ślemy propozycje, scenariusze, konspekty i na tej podstawie realizujemy kolejne materiały.
Tak. Jeszcze raz gratulujemy. Alina Suworow, Maciej Piotrowski.
I bardzo dziękuję za kawę w tym zacnym kubku.
Tak. Dostałem czarną kawę w innym kubku, ale też z napisem Radio Wnet, ale to był mój kubeczek, no ale trudno.
Bardzo nam miło było z państwem tutaj przebywać. Dziękujemy bardzo.
Kończymy poranek Wnet w pierwszy dzień wiosny. Paweł Chodyna był w Wilnie, był w Krakowie, ale teraz jest w budynku Pasty. Zrealizował dzisiejszy poranek, który Magdalena Piejko wspólnie z Jaśminą Nowak wydały. Za chwilę, a już jest w studio, tak widzę, pan, taki pan, to jest pan Gabriel Garstka. Za chwilę Złote Lata piosenki francuskiej. Jeszcze mamy 8, 7, 6 sekund do tego momentu. Po prostu pozdrowię pana Gabriela Garstkę. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet przez 24 godziny. Naprawdę warto.